Przeczytaliśmy fragment pierwszego listu do Koryntian, ale ja dzisiaj chciałem się skupić tylko na dwóch wersetach, w zasadzie na kombinacji wersetów, które znajdują się na naszym szyldzie. Można powiedzieć, jak się wchodzi tam na dole. Werset 23 pierwszego rozdziału i 24. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Jakiś czas temu przeczytałem pewien artykuł o dwóch mężczyznach, którzy mieli bardzo dobre prace, stanowiska w międzynarodowej korporacji, którzy byli profesjonalistami, którzy byli bardzo dobrze wykształceni i w związku z tym bardzo dobrze zarabiali. Ale w pewnym momencie zrezygnowali z tego wszystkiego. W pewnym momencie stwierdzili, że mają dosyć i że odchodzą z korporacji, nie do innej korporacji, ale po to, żeby założyć swoją własną manufakturę czekolady. Ponieważ czekolada była ich pasją i chcieli robić to, co jest ich pasją. I chcieli w tym się rozwijać, więc odeszli z korporacji i założyli swoją manufakturę, założyli swoją firmę. Co ich pchnęło do takiego kroku? No powodów było kilka. No mieli dosyć pracy w korporacji, mieli dosyć wyścigu szczurów. Na początku ta praca może dawała im satysfakcję, ale z czasem stała się ciężarem psychicznym i fizycznym. I chcieli zająć się po prostu tym, co jest ich pasją, co daje im satysfakcję. A że satysfakcję czy pasją ich była czekolada, więc zaczęli produkować wyroby czekoladowe. Pewien inny człowiek miał podobne doświadczenie jak ci dwaj. W wyniku pewnego spotkania, dość nieoczekiwanego spotkania, całe jego życie, można powiedzieć, zostało odwrócone do góry nogami. Uległo dramatycznej zmianie. Obiecujący członek ortodoksyjnego stowarzyszenia religijnego, wykształcony przez jednego z najlepszych ówczesnych nauczycieli prawa żydowskiego. Młody człowiek, przed którym otwierała się kariera, czy też mógł się pnąć po szczeblach kariery, mający wielkie możliwości i wielką przyszłość przed sobą, nagle rzuca to wszystko, zostawia to, aby być kaznodzieją, aby być głoszącym Jezusa Chrystusa. O kim mowa? Wszyscy chyba wiedzą, jest to mowa o Saulu z Tarsu, czy o Pawle, apostole Pawle, który jest też autorem tego listu. Paweł spotkał Jezusa Chrystusa i to spotkanie zmieniło jego życie o 180 stopni. Pan Jezus powołał go do służby dla siebie, a Paweł chętnie poddał się Jezusowi Chrystusowi. Czym zajął się Paweł? Jakie było jego zajęcie od tego momentu, jak zostawił wszystko i stał się chrześcijaninem? Dlaczego to robił? Dlaczego wykonywał to zadanie? Te odpowiedzi znajdują się w naszym tekście. Więc jakie jest zajęcie Pawła? Tekst mówi, że zajęciem Pawła było głoszenie, było zwiastowanie. Paweł napisał, głosimy. Tak, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Mówił to między innymi o sobie, ale nie tylko. Kiedy przyszedł do Koryntu, to mówi nam, że zajął się w zasadzie jedną rzeczą. Głoszeniem. Ktoś powie, ale co to za zajęcie to głoszenie? Tak? Jaka to praca to głoszenie? Jak ktoś jest lekarzem, no to wiemy, to leczy ludzi. Jak ktoś jest murarzem, to jest konkret, prawda? To buduje domy. A co to za taka praca? Co to za robota, to głoszenie? Wydawałoby się, że to jest żadna praca, że jest to praca bajarza, który para się opowiadaniem bajek. Więc co to jest to głoszenie? Żeby to dobrze zrozumieć, czy lepiej zrozumieć, to posłużę się pewnym przykładem, który nam obrazuje, czym jest głoszenie w tym biblijnym znaczeniu. Na przykład, kiedy parlament, nasz polski, czy Sejm, przyjmuje nowy przepis, to musi być on podany do publicznej wiadomości jako obowiązujący. I taki nowy przepis ukazuje się w gazecie, która nazywa się Monitor Polski. Jednym słowem, treść tego przepisu zostaje podana do publicznej wiadomości, ogłoszona, zwiastowana na łamach tej gazety i taki przepis dopiero wtedy zaczyna obowiązywać. Załóżmy, że parlament przyjął jakąś ustawę, ale ktoś, kto przygotowuje tekst tego monitora polskiego do druku, dodałby coś od siebie. Kiedyś była taka afera Rywina. Tak, że dodano do ustawy słowo i czasopisma. Niewielka różnica, ale ogromna zmiana w rozumieniu całego przepisu, całego kwestii medialnych, czy prawa medialnego. A gdyby ktoś ujął coś, może nawet niewielkiego, to już ustawa staje się wadliwa. I taki przepis wadliwy wchodzi w życie. A wadliwy przepis wiadomo, że szkodzi. Szkodzi państwu, szkodzi jego obywatelom. I te szkody mogą być warte ogromne miliony, ogromne pieniądze z powodu jednego niewielkiego błędu. Więc podawanie do publicznej wiadomości wymaga dokładności, wymaga wierności w tym, co zdecydował parlament, więc jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. I dzisiaj ogłasza się przepisy ustawy, akty prawne na łamach prasy, ale w starożytności tak nie było. W starożytności takie rzeczy były ogłaszane przez heraldów. Byli to ludzie, którzy występowali w imieniu swojego władcy i w jego autorytecie przemawiali, ogłaszali postanowienia króla. Taki herald nie mógł przedstawić swoich pomysłów, swoich tekstów, bo miał taką, był radosnym artystą i stwierdził, że jego tekst będzie lepszy niż tekst króla, prawda, czy władcy. I taki herald musiał przekazać dokładnie, przedstawić wiernie to, co nakazał król. Ten herald był, można powiedzieć, ustami króla. Król przemawiał przez heralda, więc herald musiał powiedzieć dokładnie to, co powiedział król i tylko to, co powiedział król, nie mniej, nie więcej. Więc była to bardzo odpowiedzialna praca. Paweł został powołany, aby być właśnie takim heraldem Chrystusa, aby być jego apostołem, aby być posłanym. Apostoł to inaczej posłany. Więc Paweł jest posłany przez Chrystusa, jego zadaniem jest zwiastowanie, jest ogłaszanie tego, co Bóg nakazał. Jego zadaniem jest głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego. I to głoszenie jest bardzo odpowiedzialną pracą, która wymaga staranności i dbałości o szczegóły, o najmniejsze detale. Jest to praca, której celem jest reprezentowanie Boga, a nie siebie samego. Jest to praca, która wymaga znajomości Słowa Bożego i wierności w ogłaszaniu tego Słowa. Jest to ogromny przywilej móc przemawiać w imieniu Boga, ale za tym przywilejem idzie ogromna odpowiedzialność tego, który zwiastuje. Paweł nie mógł nic do tego dodać, ani nic do tego, od tego ująć. Jak bardzo była to odpowiedzialna praca, możemy zobaczyć to poprzez to, co apostoł Paweł napisał na przykład w liście do Galacjan odnośnie tych, którzy głoszą inną Ewangelię od tej, którą on zwiastował, czy od tej, którą apostołowie zwiastowali. Paweł napisał, ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba, głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. I drugi werset, jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam, jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Więc Paweł dwukrotnie powtarza, można powiedzieć, tę samą myśl. To znaczy, że to jest coś bardzo ważnego. Ten, który głosi Słowo Boże, musi to robić wiernie, musi to robić dokładnie. I apostoł właśnie tym się zajął, żeby wiernie i dokładnie ogłaszać Słowo Chrystusa. Więc Paweł głosi nie siebie samego, Paweł głosi Chrystusa. Ale co głosi Paweł? Jakie jest przesłanie, które zwiastuje? Co Paweł zwiastował w Koryncie, ale też w innych miejscach, do których dotarł? Co Bóg mówi przez apostoła Pawła do ludzi, czyli do ciebie i do mnie? Tekst mówi, że zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego. A w drugim rozdziale, w drugim wersecie mówi nam, że Paweł uznał za właściwe nic innego nie umieć pomiędzy Koryntianami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Możemy więc powiedzieć, że przesłaniem Pawła od Boga był wyłącznie ukrzyżowany Chrystus. Ale co to znaczy? Zacznę od tego, co to nie znaczy. Mamy różne koncepcje na temat głoszenia Chrystusa, więc może zacznę od tego, co to nie znaczy. Zwiastowanie, głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego nie oznacza głoszenia, że mamy być dobrymi ludźmi. Bóg nie wzywa nas do tego, abyśmy byli dobrymi ludźmi. Gdyby tak było, to Paweł nie zwiastowałby ukrzyżowanego Chrystusa, tylko zwiastował przesłanie: mamy być dobrymi ludźmi. Po co mówić o Chrystusie i o krzyżu, kiedy Bóg chce, abyśmy byli dobrymi ludźmi? Co nie znaczy, trzeba dopowiedzieć, że Paweł wzywa ludzi, aby byli złymi ludźmi. Może tak. Już nie musi wzywać, bo już są z powodu grzechu. Więc zwiastowanie czy głoszenie Chrystusa to nie wezwanie do tego, że mamy być dobrymi ludźmi. Zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego nie oznacza też głoszenia, że mamy być moralnymi ludźmi, którzy kierują się w swoim życiu dekalogiem. Gdyby tak było, to Paweł głosiłby dekalog i przypominałby na każdym miejscu dekalog, 10 przykazań. I pokazywał konieczność zachowywania wszystkich przykazań. Ale co Paweł robi? Paweł pokazuje, że wszyscy zawiedliśmy w zachowywaniu przykazań. Paweł w ogóle nie skupia się na dekalogu, tylko skupia się wyłącznie na Chrystusie i to tym ukrzyżowanym, na ukrzyżowanym Chrystusie. Więc wezwanie do moralnego życia nie jest wezwaniem, które zwiastuje Paweł, ale trzeba powiedzieć, że Paweł nie wzywał ludzi do niemoralnego życia. To żeby było jasne. Zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego nie oznacza też głoszenia, że mamy być religijnymi ludźmi, którzy spełniają różne religijne uczynki. Paweł nie mówi, że mamy chodzić do kościoła, że mamy modlić się i czytać Pismo Święte, że powinniśmy karmić ubogich, czy urządzać, czy odbywać posty, czy robić inne tego rodzaju rzeczy. Gdyby tak było, to przesłaniem Pawła byłoby właśnie wezwanie do religijnego postępowania. A tekst mówi, że Paweł zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego. Co nie znaczy, że Paweł nie zachęca ludzi do czytania pisma, czy modlitwy, czy uczestnictwa w nabożeństwach, czy postu. Tak? Ale zgłoszenie bycia religijnym człowiekiem nie jest zwiastowaniem Pawła. Co jeszcze istotne, jego zwiastowanie Pawła w ogóle nie jest o nas. Nie wiem, czy to zauważyliście. To nie jest bezpośrednio o mnie czy o tobie. Paweł w swoim zwiastowaniu nie mówi bezpośrednio o nas. Jest to zwiastowanie do nas, skierowane do nas, ale nie bezpośrednio o nas. Paweł nie zaczyna od: ludzie, musicie być dobrymi ludźmi, albo ludzie, musicie być religijnymi ludźmi, czy moralnymi ludźmi. Nie, Paweł tak nie mówi. Istotą głoszenia Pawła jest Chrystus. I to, czego dokonał na krzyżu, poprzez krzyż, poprzez swoją śmierć na krzyżu. Więc Paweł nie zwiastuje, nie mówi o nas bezpośrednio, ale mówi o Chrystusie i jego krzyżu. Więc Paweł zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego. To znaczy, że zwiastuje wszystko, co wiąże się z krzyżem Chrystusa. Czyli nie mówi o mnie i o tobie bezpośrednio, ale bezpośrednio mówi o Jezusie i wskazuje na Niego i Jego krzyż. Paweł wskazuje na dzieło Chrystusa, na odkupienie, jakiego dokonał, na zbawienie, jakie jest w Nim przez wiarę w Niego dla każdego, kto wierzy. Paweł zwiastuje nam to, co Bóg poprzez swojego Syna Jezusa uczynił dla nas, aby nas uratować od potępienia i kary za grzech. To może powiedzieć, że to jest jedna strona monety, ale jest jeszcze druga. Kiedy Paweł mówi o krzyżu Chrystusa, to możemy właśnie mówić o takim wąskim znaczeniu, właśnie o tym, co Chrystus zrobił na krzyżu, o Jego dziele, o odkupieniu, ale też możemy mówić o szerokim pojęciu. Tak? Dla niego, dla Pawła, to nie jest tylko nauka o Chrystusie, chrystologia. Jak mamy teologię systematyczną, to w tej teologii systematycznej mamy różne działy. Mamy antropologię, czyli naukę o człowieku, mamy chrystologię, czyli naukę o Chrystusie, mamy eklezjologię, czyli naukę o Kościele i mamy eschatologię, na przykład naukę o czasach ostatecznych. Więc kiedy Paweł mówi, że zwiastuje Chrystusa, to nie znaczy tylko i wyłącznie, że się skupił na chrystologii, na tym, prawda, dziale teologii systematycznej i więcej go nic nie interesuje. Nie. Kiedy Paweł mówi, że zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego, to mówi, że zwiastuje całą teologię. To wszystko, co Bóg objawił, a którego istotą, którego centrum właśnie jest krzyż Chrystusa. Paweł skupia się wyłącznie na nauce Chrystusa, a nie na polityce czy na filozofii. Czasami dziennikarze posługują się właśnie takim zabiegiem, żeby nie powtarzać wyrazów, posługują się zamiennikami lub słowami, które nie są zamiennikami, ale niosą ze sobą właściwą ideę czy myśl. Kiedy na przykład dziennikarz mówi o tym, że coś się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym Waszyngton podjął pewną decyzję, to oznacza, że ta decyzja jest ważna dla całego kraju, ponieważ Waszyngton nie chodzi tutaj o człowieka, tylko o stolicę, tak, w której mieści się rząd Stanów Zjednoczonych, więc kiedy jest mowa o Waszyngtonie, to jest mowa o właśnie o tym, o władzy w Stanach Zjednoczonych, która podjęła jakąś decyzję i ta decyzja Waszyngtonu obowiązuje całe Stany Zjednoczone. Podobnie, więc Waszyngton reprezentuje w tym kontekście Stany Zjednoczone. Podobny sens ma wyrażenie Chrystus ukrzyżowany. Paweł głosił całą wolę Bożą. Ale punktem centralnym tej woli Bożej jest krzyż Chrystusa. Więc kiedy Paweł mówi, że zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego, to znaczy, że zwiastuje wszystko, co nakazał mu Chrystus, ale punktem centralnym, tą kulminacją tego zwiastowania jest Jezus Chrystus i Jego dzieło dokonane na krzyżu. Można powiedzieć, że tak jak wszystkie drogi w Cesarstwie Rzymskim prowadziły do Rzymu, tak, całe Słowo Boże prowadzi do Chrystusa i od Chrystusa. Krzyż jest punktem centralnym przesłania Boga, jest punktem kulminacyjnym objawienia, jakie mamy od Boga. Wszystkie nauki, jakie są w Słowie Bożym, prowadzą do Chrystusa. Jeśli chcemy właściwie rozumieć Boże Słowo, to musimy zawsze patrzeć na Chrystusa. Musimy czytać je przez pryzmat krzyża Chrystusowego. Dlatego Paweł mówi, że uznał za właściwe umieć tylko Jezusa i to ukrzyżowanego. I to ukrzyżowany Chrystus jest treścią Jego głoszenia, Jego zwiastowania. Dlaczego zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego? Dlaczego Paweł głosi Chrystusa ukrzyżowanego? A na przykład dlaczego nie głosi tego, że mamy być dobrzy, moralni czy religijni? Dlaczego Bóg w swoim przesłaniu do nas wskazuje bezpośrednio na Chrystusa i na Jego krzyż, a nie na nas? Odpowiedź na to pytanie, jak powiedziałem, jest w tym tekście, w naszym tekście. Paweł zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chrystus ukrzyżowany reprezentuje Bożą moc oraz reprezentuje Bożą mądrość. Krzyż Chrystusa, możemy powiedzieć, jest odpowiedzią Boga na nasze braki, na nasze potrzeby, z których często nie zdajemy sobie nawet sprawy. Powodem tego stanu rzeczy, powodem tego braku, tej potrzeby jest grzech. To grzech spowodował, że człowiek stał się niewolnikiem, sługą grzechu i nie ma mocy, ani siły, ani chęci, aby spod panowania tego się wyrwać. Grzech, jest powiedziane, że usidla człowieka, on jest jak sidło dla człowieka. Nie wiem, czy widzieliście zwierzę, które w lesie wpadło w sidło. Co się dzieje, gdy próbuje się wyrwać to zwierzę? Ta pętla, sidło to taka pętelka i ta pętelka coraz im mocniej to zwierzę się próbuje wyrwać, to ta pętla coraz bardziej się zaciska na tym zwierzęciu i uniemożliwia mu się wyrwanie. Podobnie działa grzech. Im bardziej starasz się o własnych siłach wyrwać z tego sidła, tym bardziej grzech cię otacza, czy tym bardziej grzech cię ściska. Nie jesteś w stanie. Człowiek nie jest w stanie sam sobie pomóc, nie jest w stanie sam wyrwać się spod panowania grzechu, dlatego potrzebuje pomocy z zewnątrz. Tak jak zwierzę, które jest osidlone, które jest w sidle, potrzebuje, żeby ktoś przyszedł i wyciągnął, czy to nogę, czy to szyję z tego sidła i uwolnił to zwierzę. Tak samo jest z człowiekiem. Sam człowiek o własnych siłach nie jest w stanie wyrwać się z mocy grzechu, z sidła grzechu. I dlatego potrzebuje pomocy z zewnątrz, potrzebuje ratunku z zewnątrz, ponieważ właśnie nie ma sił, nie ma mocy, nie ma tej mądrości, żeby się wyrwać z sidła grzechu. I dlatego Bóg dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby przez krzyż człowiek mógł zostać uwolniony spod panowania grzechu, z sidła grzechu. Grzech spowodował, że człowiek w duchowym sensie zgłupiał i zaczął kwestionować istnienie Boga, chociaż dookoła jest tyle różnych wskazówek, że Bóg istnieje. Grzech ogłupił człowieka i spowodował, że człowiek chce być sam dla siebie Bogiem. Bardzo często ludzie mówią, że nikt nie będzie im mówił, jak mają żyć. Nie wiem, czy słyszeliście, być może sami tak mówiliście. Ja pamiętam o sobie, że był taki okres w moim życiu, że mówiłem, że nikt, a szczególnie Bóg, nie będzie mi mówił, jak mam żyć. Uważałem się sam za mądrego. I chciałem sam ustanawiać swoje standardy i normy. Wielu ludzi dochodzi do wniosku, że nie potrzebują Boga i wręcz nie chcą mieć z Nim nic wspólnego. W swoich własnych oczach są na tyle mądrzy, by samemu decydować o tym, co dobre i złe. Dlatego nie chcą Boga, dlatego nie potrzebują Boga, dlatego nie chcą, aby Bóg mówił cokolwiek im mówił, więc odrzucają Boga. Ale jeśli Bóg w swojej łasce pozwoli człowiekowi ujrzeć siebie samego, ujrzeć serce człowieka w doskonałym lustrze Bożego prawa, Bożych standardów, Bożej świętości, to natychmiast człowiek przestaje widzieć swoje własne piękno. Tak? Człowiek, kiedy patrzy na świętość Boga, kiedy patrzy na Jego absolutne, doskonałe standardy, kiedy patrzy z otwartymi oczami, to zaczyna widzieć problemy. Zaczyna widzieć to, jakim jest naprawdę. Widzi swoją głupotę, widzi swoją słabość. Zaczyna rozumieć swoją grzeszność i jak bardzo grzech się Bogu nie podoba. Widzi, że nie jest w porządku przed Bogiem, że Boży gniew ciąży na nim z powodu jego win. Taki człowiek zaczyna od razu inaczej patrzeć na Chrystusa. Zaczyna widzieć, że krzyż Chrystusa jest mocą Bożą, że jest odpowiedzią na słabość człowieka spowodowaną grzechem, że Bóg poprzez dzieło krzyża dokonane przez Chrystusa złamał moc grzechu. Bóg poprzez krzyż Chrystusa ma moc wyrwać człowieka z panowania grzechu. Kiedy człowiek zaczyna widzieć siebie tak, jak widzi go Bóg, wtedy krzyż Chrystusa przestaje być czymś głupim. Bo dla wielu ludzi nie dostrzega sensu, nie rozumie, dlaczego Chrystus musiał umrzeć. Dla nich jest to bez sensu, jest to głupota. Ale kiedy człowiek zaczyna widzieć siebie tak, jak widzi go Bóg, to krzyż Chrystusa zaczyna mieć sens. Człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że potrzebuje mądrości i poznania Boga, bo jest tak naprawdę głupi. Że to, czego potrzebuje ta mądrość, te skarby poznania Chrystusa, one wszystkie są ukryte w Chrystusie, ponieważ Chrystus jest kim? Jest Bogiem w ciele. On przyszedł objawić Ojca. I kiedy patrzymy na Chrystusa, tego, który chodził po ziemi, to kogo widzimy? Widzimy Ojca. Więc On obdarza mądrością. Kiedy widzimy Chrystusa, kiedy jesteśmy w Chrystusie, kiedy przyłączamy się do Niego, czyż On, kiedy nas przygarnia, to obdarza nas mądrością, pokazuje, jaki jest Ojciec. Więc Chrystus jest odpowiedzią dla człowieka, który dostrzega swoje braki spowodowane swoją grzesznością, zaczyna dostrzegać swoją słabość oraz głupotę. To Chrystus jest odpowiedzią dla takiego człowieka, ponieważ Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I apostoł Paweł tego doświadczył na samym sobie. Wydawało mu się, że jest mądry, a okazał się, że jest głupcem, ponieważ z kim walczył? Prześladował Kościół, prześladował Chrystusa, tego, który umarł za jego grzechy. Wydawało mu się, że jest mocny, że skoro dostał listy polecające do synagogi, synagog w Damaszku, to może iść i po prostu przesiać chrześcijan. Okazało się, że jest moc dużo większa niż on i kiedy upadł na drodze przed tą mocą i zrozumiał, kim jest Jezus Chrystus, to się nawrócił. Paweł sam doświadczył zarówno mocy Bożej, jak i mądrości Bożej. Doświadczył ukrzyżowanego Chrystusa w swoim życiu i to zmieniło jego życie diametralnie. Czy zmieniło to twoje życie? Czy doświadczenie Chrystusa zmieniło twoje życie? Czy Chrystus jest dla ciebie mądrością Bożą? Czy ukrzyżowany Chrystus jest dla ciebie mocą Bożą? Jakie jest zastosowanie tego wersetu, czy tej kombinacji tych dwóch wersetów dla nas? Przypomnę tylko, że to jest nasze motto, naszego zboru. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. To motto nie jest tylko umieszczone na naszym szyldzie ze względów artystycznych czy estetycznych. W pewnym sensie jest to nasza obietnica dla tych wszystkich, którzy się tu gromadzą, że czynimy to, co tam jest napisane, że będziemy czynić to, co tam jest napisane. A to oznacza co? Po pierwsze, że musimy dołożyć wszelkich starań i pilnować się, aby zajmować się tylko jednym, głoszeniem Chrystusa ukrzyżowanego. Nie chciejmy być oryginalnymi. Wielu chrześcijan chce być oryginalnymi, dlatego wprowadzają różne inne rzeczy oprócz Chrystusa. Nie wprowadzajmy swoich własnych pomysłów, bądźmy po prostu osobami, które kopiują dobry przykład, jaki zostawił apostoł Paweł. Niech inni zajmą się polityką, niech inni zajmą się spekulowaniem, czy Bóg istnieje, czy nie. Niech inni zajmą się kwestiami filozoficznymi na temat Boga, czy komentowaniem bieżących wydarzeń. My zajmujmy się zwiastowaniem, ogłaszaniem Chrystusa i tego ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Dla świata jest to głupstwo, ale dla wybranych Bożych jest to Chrystus jest mądrością, jest uosobieniem Bożej mądrości, jest sprawiedliwością, jest odkupieniem. Po drugie, musimy być wiernymi w tym, co ogłaszamy. Nie możemy do Ewangelii nic dodać, ani od niej nic ująć. Od szafarzy tajemnic Bożych właśnie wymaga się wierności, że będą dokładni, że będą wierni, że będą ogłaszać całą wolę Bożą, jak to robił apostoł Paweł. Musimy być wierni nawet wtedy, kiedy świat, kiedy kultura jest przeciwko nam. Kiedy wszyscy mówią nam, że to jest kłamstwo. A tego możemy oczekiwać, ponieważ Pan Jezus to zapowiedział swoim uczniom. Więc musimy być wierni. Bądźmy wierni w tym, co ogłaszamy. Ogłaszajmy Chrystusa ukrzyżowanego. Po trzecie, musimy zwiastować Chrystusa ukrzyżowanego nie tylko słowem, ale też i uczynkiem. Musimy być nie tylko słuchaczami słowa, nie tylko słuchaczami Chrystusa, ale też i wykonawcami Jego woli, Jego słowa. Tacy mają błogosławieństwo od Pana, od Boga. To, co głosimy, musi być zgodne z tym, jak żyjemy. Taki przykład zostawił nam Pan Jezus. Taki przykład dał nam apostoł Paweł. On żył zgodnie z tym, co głosił. Jeśli chcemy ich naśladować, jeśli chcemy naśladować Chrystusa, to musimy postępować tak samo. Żyć tak, jak głosimy. Ukrzyżowany Chrystus musi być zawsze w centrum naszego życia. On musi być Panem, a my musimy być Jego sługami. On musi być naszym Zbawicielem, a my Jego poddanymi. Po czwarte, zwiastujmy Chrystusa ukrzyżowanego, aby uwielbić i wywyższyć Boga. Kiedy mówimy, że wszystko, co mamy, mamy dzięki ukrzyżowanemu Chrystusowi, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to nasze serce wypełnia się dziękczynieniem, czy nasze serce wylewa dziękczynienie, które jest skierowane do Boga, ponieważ On to wszystko uczynił. On zaplanował, On posłał swojego Syna. On dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc On jest autorem i sprawcą tego wielkiego zbawienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie. My nic do tego nie dołożyliśmy. Otrzymaliśmy je z łaski, za darmo. Nie ze względu na że jesteśmy wspaniałymi ludźmi, bo nie jesteśmy, jesteśmy grzesznikami, jesteśmy winni przed Bogiem, ale Bóg dał ze względu na swoją łaskę, ze względu na swoje miłosierdzie, dał Chrystusa. Więc Bóg zrobił wszystko, a my jesteśmy tylko odbiorcami. Więc szukajmy Bożej chwały, głosząc Chrystusa ukrzyżowanego, który jest Bożą mocą i mądrością Bożą, a nie szukajmy własnej chwały. Więc bądźmy wierni, tak? Czy zajmujmy się tylko zwiastowaniem Chrystusa ukrzyżowanego. Bądźmy wierni w tym, co ogłaszamy. Zwiastujmy nie tylko słowem, ale też i uczynkiem. Żyjmy Chrystusem i uwielbijmy Boga poprzez to, że będziemy to robić. Więc o to się módlmy, aby Bóg nas w tym prowadził, aby nam pomagał w tym każdego dnia, abyśmy właśnie mogli, czy też zarażali tą pasją dla Chrystusa, jaką miał apostoł Paweł, jaką pokazywał apostoł Paweł, że gotowy jest głosić wszędzie Chrystusa ukrzyżowanego, wszystkim, ponieważ jest dłużnikiem Chrystusa, ponieważ jest Jego sługą, jest Jego niewolnikiem. I to jest przywilej dla Niego, więc okazujmy tę samą pasję dla Chrystusa każdego dnia. Jest czasami ciężko, jest czasami trudno, dlatego potrzebujemy Bożej pomocy, działania Ducha Świętego w naszym życiu, żeby móc to robić. Człowiek, który nie doświadczył Chrystusa, który nie doznał, tak jak apostoł Paweł, Jego mocy, Jego mądrości, nie wyjdzie na ulicę i z entuzjazmem nie będzie głosił Chrystusa, czy z przekonaniem. Ktoś, kto nigdy nie polizał loda, nie będzie opowiadał z entuzjazmem innym, jak to, co smakuje. Więc żeby głosić Chrystusa, to trzeba najpierw Jego doświadczyć. Trzeba być w Nim i wtedy można to robić. Z przekonaniem, z entuzjazmem, z radością. Wtedy człowiek właśnie chce to robić. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za krzyż Chrystusa. Dziękujemy Tobie za Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą, który jest mądrością od Ciebie. I że w Chrystusie jest wszystko to, czego my potrzebujemy, żeby móc stanąć przed Tobą, żeby móc zostać usprawiedliwionymi, żeby zostać uwolnionymi od grzechu. Chrystus pokonał naszą słabość, naszą niemoc, Chrystus pokonał naszą głupotę. I Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty dałeś Go, że Go posłałeś, aby nas zbawił, aby nas uratował od naszej właśnie słabości, niemocy, od naszej głupoty. Ojcze, dzięki Ci za to, że tak jak apostoł Paweł, Ty dzisiaj posyłasz nas do tego, żebyśmy zwiastowali Chrystusa ukrzyżowanego. Pomóż nam właśnie skupić się na Nim, na Chrystusie, żeby to był nasz jeden temat, żebyśmy mogli Go przez całą wieczność ogłaszać. Chrystusa ukrzyżowanego. Żebyśmy mogli mówić innym to, co Chrystus zrobił dla nas, dla ludzi, dla tych wszystkich, którzy wierzą, żebyśmy mogli mówić z odwagą, ze śmiałością, ale też i z radością, ponieważ tego doświadczyliśmy. Ojcze, proszę Ciebie, żebyśmy mogli uwielbić Ciebie właśnie poprzez to, że tak jak apostoł Paweł będziemy wiernie ogłaszać ukrzyżowanego Chrystusa. Pomimo sprzeciwu, pomimo przeciwności, że być może będziemy szli pod prąd, ale będziemy szli dla Twojej chwały. Pomóż nam w tym, żebyśmy mogli uwielbić Ciebie, zwiastując Chrystusa. Ale też wołamy o tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa w naszej okolicy, ale w tym kraju, w Europie, na całym świecie, Panie. Wołamy o to, żeby wszędzie tam, gdzie głoszona jest Ewangelia, żeby ludzie nawracali się, żeby Duch Święty działał i żeby przekonywał tych wszystkich ludzi o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości, że mogli pojednać się z Tobą, Ojcze, właśnie poprzez głupstwo zwiastowania, poprzez głupstwo głoszenia, poprzez, można powiedzieć, głupi krzyż. Dla nas nie jest głupotą, on jest mądrością. Dla nas krzyż Chrystusa jest wszystkim, ale nie dla wszystkich ludzi. Proszę Ciebie, Ojcze, o Twoje działanie. Dawaj nam odwagę, dawaj nam śmiałość, aby stać twardo przy krzyżu Chrystusa, aby to było nasze jedyne przesłanie teraz i przez całą wieczność. Amen.